Jacek Karnowski, to jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Witam Państwa bardzo serdecznie. Podsumowujemy tydzień, który w tym ostatnich dniach przyniósł sporo ciekawych wydarzeń. W studio dr Hanna Karp, medioznawca, komentator mediów polityki, ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy, Andrzej Rafał Potocki, Tygodnik Sieci i Maciej Pawlicki, reżyser, publicysta. Proszę Państwa, rozpoczynamy od wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych. Posłuchajmy.
Polsko-amerykańskie relacje w stulecie naszych stosunków dyplomatycznych są zdecydowanie silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.
Utworzenie wysuniętego dowództwa dywizyjnego USA w Polsce, wspólnego centrum szkolenia bojowego, eskadry bezzałogowych samolotów sił powietrznych USA, utworzenie amerykańskiej logistycznej bazy lotniczej oraz stacjonowanie żołnierzy amerykańskich sił specjalnych.
W tym dokumencie nazwaliśmy obecnością trwałą. To co to znaczy? To znaczy, że wojska amerykańskie będą na naszym terytorium bez przerwy. Nawet jeżeli będą rotowały, to będą rotowały na zakład.
Porozumienie podpisane przez prezydenta Trumpa i prezydenta Dudę to nowy rozdział. Możemy powiedzieć, że to decyzja na miarę tej, która została podjęta 20 lat temu, kiedy weszliśmy do Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Będzie o 1000 żołnierzy amerykańskich więcej na polskiej ziemi, ale także mamy kupić samoloty myśliwskie F-35 nowej generacji, 32 sztuki na początek. Także perspektywa na elektrownię atomową w technologii amerykańskiej. Czy to jest przełom? Pytam Maćka Pawlickiego, zaznaczając, że przełomów, powiedzmy uczciwie, w relacjach polsko-amerykańskich ogłaszano już wiele. Czy udało nam się zapewnić nową jakość amerykańskiej obecności w Polsce?
Tak, ja myślę, że to jest przełom. I to jest przełom, to jest decyzja Amerykanów. Bardzo, bardzo strategiczna, dalekosiężna decyzja, która wiele zmienia. Bo te wszystkie elementy, które przed chwilą zostały wymienione, składają się na obraz takiego kroku do przodu, który Amerykanie zrobili rzeczywiście w Europie i na świecie. Bo to, że oni wahając się długo i po różnych perturbacjach, wahając się długo, zdecydowali się na tę obecność tak mocno, będzie oznaczało, że ona się będzie zwiększać, bo to w zasadzie kroków wstecz już nie ma.
Bo tutaj polskie władze budują taką konstrukcję właśnie, w której krok po kroku wciągają Amerykanów.
Tak, myślę, że ale to jest decydujący krok. To jest decydujący, bo do tej pory było tak, trochę chciałabym, ale boję się, a teraz to jest ewidentnie krok, za którym pójdą następne i myślę, że to jest znakomita wiadomość dla Polski, a program nuklearny, ja sądzę, że w ogóle Polska powinna jako jeden z liderów Europy mieć program nuklearny również z obecnością broni nuklearnej w przyszłości, dlatego, że to jest, nie jest gorsza od Włoch, Francji, Anglii, jest bardziej zagrożona i jeśli Moskwa...
Kraj, który przeżył zagrożenie biologiczne, któremu tak groziło wyginięcie, no
który
musi
wielokrotnie
myśleć...
był punktem zapalnym właśnie dlatego, że był za słaby w danym momencie, teraz musi być mocny i jeżeli Moskwa ćwiczy atak nuklearny na Warszawę, to niech się spodziewa, że Polska będzie ćwiczyła dokładnie do lustrzanego odbicia ataku nuklearnego na Moskwę w przyszłości i myślę, że ten krok jest absolutnie spowodowany mądrą polityką i pokonaniem trudności, które były bardzo poważnych. Pewnie nie wszystkie są przezwyciężone i droga jeszcze daleka, ale ja jeszcze nie wiem, czy to będzie oddzielny temat, ale chciałem powiedzieć słowo o tym, co powiedział prezydent Duda.
Będzie mini wykład prezydenta o Rosji, bo to historyczna...
W każdym razie uważam, że to jest przełom, bardzo się z niego cieszę. Oczywiście nie hurra optymistycznie, ostre negocjacje nas czekają, Amerykanie ostro handlują i ostro negocjują, ale zmiana układu w Europie jest widoczna dla wszystkich.
Andrzej Rafał Potocki, znawca militariów. Jak oceniasz to, co dostaliśmy, to, co przywiezie prezydent Duda?
Kupujemy,
oczywiście. Dostaliśmy w sensie w ramach wymiany, oczywiście, bo tam to podejście biznesowe też było widoczne w przebiegu całej wizyty. Podejście biznesowe strony amerykańskiej.
Pozwolę sobie krótko odnieść się do tego, co powiedział redaktor Pawlicki. Jeśli chodzi o tą broń atomową, to dobrym miejscem do wystrzeliwania byłyby okręty podwodne z rakietami samosterującymi.
Bardzo dobrze.
Ale to tak tyle. Natomiast wracając do spraw polsko-amerykańskich, no 1000 żołnierzy to nie jest jakaś wielka rewolucja, ale w całym tym planie, w całym tym porozumieniu nie chodziło generalnie o żołnierzy. bowiem cechy, taką podstawową cechą stałej obecności, to są właśnie te bazy, albowiem żołnierzy można przerzucić stosunkowo szybko. Natomiast Polska zawsze miała problem i ma dalej z tak zwaną siecią logistyczną, czyli po prostu za mało dróg, za mało kolei i w przypadku konfliktu my te wojska potrzebujemy błyskawicznie na terenie naszego kraju. A w tym porozumieniu jest zawarty punkt, że bazy będą stałe, w tym ta baza jedna podstawowa, która generalnie będzie służyła do potężnego rozładunku sprzętu amerykańskiego.
To ma być lotnisko w Powidzu prawdopodobnie.
Prawdopodobnie tak. Ale teraz, jeżeli mamy, powiedzmy sobie dziś, jutro będziemy mieli 5,5 tysiąca tych żołnierzy amerykańskich.
Niemcy mają 30, powiedzmy.
Tak, ale to nie jest naprawdę problem przerzucić z Niemiec albo ze Stanów, powiedzmy sobie, 10-15 tysięcy żołnierzy. Problem jest ze sprzętem. Jak tu ten sprzęt przerzucać? Widzieliśmy podczas wojny w Zatoce, że przygotowania do ataku na Irak to trwały mniej więcej ponad miesiąc. I głównie to był właśnie problem z transportem sprzętu. Natomiast mając taką bazę, mając infrastrukturę, do tego jeszcze CPK, no to Polska staje się drożna i rzeczywiście ta pomoc amerykańska w sensie ilości żołnierzy, to już się stanowi problemem, bo to się raz, dwa przerzuca samolotem i że tak powiem, temat jest wyczerpany. No i też również niezbyt przyjemną informacją dla Rosji, to jest obecność tych dronów, zwanych żniwiarz, ten MQ-9. No te urządzenie po prostu jest to naszpikowane elektroniką, lata sobie gdzieś nad Mazurami i ma cały okręg kaliningradzki w swoim zasięgu. Się śmieją, że nawet każdą rozmowę telefoniczną mogą podsłuchiwać, co jako system wczesnego wykrywania tego, co Rosja planuje albo co Rosja zamierza, jest po prostu strzałem w dziesiątkę. Nie wiem, czy to nie jest gorsze dla Amerykanów dziś, aniżeli te F-35.
Te drony są już w Polsce, one...
Dla Rosji.
Te drony są w Polsce, bo one zostały po manewrach, po prostu już zostały. Pani doktor, zwracam się do doktor Hanny Karp. To jest także wizyta, no, która miała ten wymiar wizerunkowy, którego nie należy lekceważyć, bo on również jest elementem polityki i krajowej, i międzynarodowej.
Więc po pierwsze, strategiczna zmiana, jeżeli chodzi w ogóle o system obronności Polski, to rzeczywiście widać, że to jest początek zupełnie nowej ery i można tutaj mieć rokowania jakieś zupełnie optymistyczne. Nie wypowiadam się, nie jestem znawczynią rakiet i tak dalej, ale tutaj kolega redaktor Potocki nam już dał światło na to, z czym mamy do czynienia. Natomiast rzeczywiście, jeżeli od strony medialnej, to proszę zauważyć, jak wielkie znaczenie, wielka ranga tej wizyty i skutki przede wszystkim jej, to jest to, jak nagle język wszystkich stacji medialnych, bez względu na to, jakie mieliśmy różnego rodzaju opcje, stał się jeden. Wszyscy jednak łącznie z komercyjnymi, największymi podmiotami, no rzeczywiście doceniali jakość
tego. No tutaj
tego.
Zwracają uwagę komentatorzy, że nawet stacja komercyjna TVN uznała wizytę za wielki sukces. Niektórzy mówili wreszcie 8 minut prawdy i niektórzy łączą to z tym, że to jest kapitał amerykański, no i tutaj nie wypadało już.
No więc właśnie, jakie jest podłoże tego, zostawmy w każdym razie. Tutaj ten ton miło jest słyszeć nareszcie. No i kolejna rzecz, która mnie jak w jakiś sposób uderzyła mocno, to jest to, że możemy patrzeć na tę wizytę jako już na początek kampanii pani prezydenckiej, pana prezydenta Andrzeja Dudy. Ja tak to czytam i niektóre przebitki, zdjęcia, to jest ewidentne dla mnie, że to już jest start Andrzeja Dudy, jeżeli chodzi o prezydencką.
Chociaż tu prezydent całą kadencję ciężko pracuje właśnie też wizerunkowo.
Oczywiście, to nie umniejsza rangi, tym bardziej właśnie zwracam na znaczenie tego.
Proszę księdza, Ann Applebaum, krytyk obecnej władzy, mówiła przed wizytą prezydenta Dudy: ufanie Trumpowi jest głupie i niebezpieczne. Jeśli Polska chce się łudzić, to proszę bardzo. Ale też zwróćmy uwagę, że ten Trump, który ma swoje wady, no wobec Polski zachowuje się do tej pory bardzo lojalnie. Był w Warszawie, nie przyłączył się do nagonki na polskie władze po zmianie rządów. Nie przyłączył się także do tego konfliktu polsko-izraelskiego, choć pewnie presje miał potężne. Jak ksiądz na to patrzy?
Panie redaktorze, Amerykanie mają taką zasadę, i to niezależnie od tego, czy to jest Trump, czy to jest Obama, że oni bardziej pilnują swojego biznesu, niżeli zawartych i podpisanych umów. Umowy można zmienić. I dlatego też ja z nadzieją patrzę na to, co się stało, i tutaj chyba była to dobra, jeżeli to była taka strategia prezydenta Andrzeja Dudy, wciągnięcie Amerykanów w pewien biznes strategiczny w Polsce. Dlatego, że budowa elektrowni atomowej, to oni będą mieć tutaj pewien swój biznes i swoją technologię, której trzeba bronić. Również, gdy chodzi o zakup samolotów F-35, to jest to troszeczkę inna transakcja niż ta, która dotyczyła F-16, ponieważ tam kupuje się go gotowy produkt. Natomiast w przypadku F-35 wchodzi się w pewne partnerstwo także technologiczne. Kraje, które zakupują te samochody, mają jakiś samoloty, mają jakiś udział także w powstawaniu tego w jakiejś części. Więc dlatego z dużą nadzieją na to patrzę, bo rzeczywiście to, co powiedział pan redaktor Andrzej Potocki, 1000 żołnierzy amerykańskich więcej, to nie jest jeszcze porażająca suma. Zgadzam się, że prezydent był tym razem przyjmowany z dużo większymi honorami niż kiedykolwiek w Stanach Zjednoczonych. Może jeszcze nie były to takie honory, jakie towarzyszyły wizycie Emmanuela Macrona chociażby, ale jest już na pewno w tym wszystkim dużo lepiej. I kiedy patrzę na to, że jest to tylko 1000 tych żołnierzy amerykańskich i jednocześnie pewne honory, które bardzo ewidentnie, dosyć duża atencja towarzysząca tej wizycie ze strony przywódców Stanów Zjednoczonych, to jednak ja troszeczkę kojarzę to wszystko z tym, co się stało nad Zatoką Omańską, czyli z tym atakiem na tankowce, o który posądza się w tej chwili Iran. Wydaje mi się, że również dlatego Polska w tej chwili będzie trochę dopieszczana, bo nie wiem, czy nie będziemy przypadkiem gospodarzem jakiegoś kolejnego szczytu albo uczestnikiem jakiejś kampanii.
No, ten szczyt, druga konferencja irańska, to minister Czaputowicz wyjaśniał, ma się odbyć w Waszyngtonie, jakby to ma być pewna kontynuacja czy podsumowanie, nie w Warszawie, taka poszła informacja nieprawdziwa, on ma być w Waszyngtonie. Maciej Pawlicki, proszę Państwa, wspomniał o takim mini wykładzie prezydenta Andrzeja Dudy na temat relacji polsko-rosyjskich. No rzeczywiście moment, można powiedzieć, ikoniczny. Posłuchajmy.
Ja bym bardzo chciał, żeby Rosja była przyjacielem Polski, bo jest wielkim naszym sąsiadem. Jest państwem dużo większym od Polski, o większym niż Polska potencjale pod każdym względem, może za wyjątkiem jednego, a mianowicie ja uważam, że w nas jest więcej męstwa, że my po prostu jesteśmy odważniejsi i potrafimy walczyć do samego końca, niezależnie od wszystkiego. Pokazaliśmy to zresztą w czasie II wojny światowej pod Monte Cassino, pokazaliśmy to w Powstaniu Warszawskim, pokazaliśmy to w wielu innych miejscach na świecie, gdzie polscy żołnierze ginęli po to, żeby po II wojnie światowej Polska mogła być wolna. No niestety tak się nie stało, znaleźliśmy się pod rosyjską okupacją, ale nawet jeszcze wtedy, przez prawie 20 lat po II wojnie światowej, była antykomunistyczna, antysowiecka partyzantka, która walczyła przeciwko Sowietom i ci ludzie zostali pomordowani. Dzisiaj nazywamy ich żołnierzami niezłomnymi, czcimy ich pamięć, chociaż zakopywano ich pod ziemią tak, żeby nigdy nikt ich nie odnalazł i nie można było upamiętnić miejsc ich pochówku. Więc my zawsze walczyliśmy i zawsze umieliśmy się bronić, ale no niestety historia była wobec nas brutalna. Wielkiej przyjaźni z Rosją nie mieliśmy nigdy. Rosja zawsze czyhała na nasze terytorium.
Proszę Państwa, to były słowa prezydenta Andrzeja Dudy, który odpowiadał na pytanie, czy to porozumienie nie jest skierowane przeciwko Rosji i z głowy wygłosił taki właśnie mały wykład. Myślę, że on zostanie w naszej pamięci i to jest coś może porównywalne do tego, co Lech Kaczyński 1 września 2009 roku na Westerplatte. To są te sekundy, które decydują o wielkości danego polityka, refleks, to co ma w sercu, co ma w głowie.
Tak, myślę, że jeśli to był refleks, jeśli to było nieprzygotowane, to naprawdę szacunek. Jeśli to było przygotowane, to też szacunek, że był przygotowany na taką...
Tym większy szacunek.
Tym większy, tak, że przewidział taką okoliczność. Ale przede wszystkim to, co nazywamy asertywnością. To znaczy wreszcie znowu mamy polityka, który nie boi się i to świetnie wykorzystuje moment, bo w momencie, kiedy stoi na tle Białego Domu z prezydentem Stanów Zjednoczonych, to jest idealny moment, żeby mówić o polskim interesie i to śmiało mówić. No, tam było parę sformułowań o Rosji, takich, które się boją politycy, także polscy, formułować nawet w jakichś zamkniętych rozmowach. A powiedzieć to publicznie z taką stanowczością, to przesuwa jakoś naszą pozycję i to zwiększa bezpieczeństwo Polski, ponieważ świat w te kilkadziesiąt sekund mógł się dowiedzieć rzeczy, których ci ludzie nie wiedzą, absolutnie nie mieli o tym pojęcia. I ja bym to porównał z tym, jak się zachował przedstawiciel rządu Donalda Tuska, pan Rotfeld, kiedy inny prezydent prezydent Stanów Zjednoczonych,
Barack Obama,
mówił o polskich obozach śmierci, milczał jak trusia przedstawiciel rządu Tuska i tym samym kłamstwo szkodzące Polsce potwierdzał. A teraz prezydent Polski prawdę dającą Polsce wielką przewagę wygłaszał jakby nagle sprowokowany albo niesprowokowany, tak jakby wykorzystując rzeczywiście moment idealnie. I polscy politycy z taką asertywnością i z takim poczuciem interesu narodowego wszystkie takie momenty muszą wykorzystywać i uczyć się właśnie od tego, co zrobił prezydent.
Andrzej Rafał Potocki.
Ta wypowiedź prezydenta Dudy jest potwierdzeniem tego, że Polska wstąpiła na drogę suwerenności. To była wypowiedź męża stanu suwerennego państwa, który nie boi się powiedzieć prawdy w oczy, jakie są stosunki z Rosją i dlaczego one tak wyglądają, operując skrótem historii Polski. Z pewnością ta dziennikarka, jeżeli zadawała to pytanie z dobrej woli tak zwanej, czyli nie było to przygotowane, to nie spodziewała się takiej odpowiedzi, albowiem w takich sytuacjach na ogół prezydenci odpowiadają bardzo ogólnie, dyplomatycznie. Natomiast tutaj było trafienie w sedno sprawy z pozycji państwa niepodległego. W kontrapunkcie do wypowiedzi prezydenta Dudy można postawić wypowiedź naszego byłego dyplomaty wysokiego rangą Ryszarda Sznepfa, który w jednym ze sformułowań użył takiej konstrukcji, że my powinniśmy takie sprawy jak ten sojusz z Amerykanami i ten traktat konsultować z Niemcami.
Tak, nazwał nie taktem i że to był nie tak konsultacji z Berlinem.
A przecież praktycznie każde dziecko to wie, że suwerenność i niepodległość państwa to zależy od jego polityki zagranicznej. To znaczy państwo, które ma możliwość prowadzenia własnej polityki zagranicznej, jest właśnie państwem suwerennym. A tutaj Sznep stawiał Polskę w sytuacji klienta niemieckiego, podczas gdy Duda zrobił dokładnie co innego.
Minister Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta, podczas takiego bardzo ciekawego panelu w trakcie kongresu Polska Wielki Projekt powiedział: mam świadomość, pełną świadomość, że pracuję dla prezydenta wolnego państwa. Być może podejmujemy decyzje nietrafione, błędne, oceni nas historia, ale robimy to wyłącznie z własnego przekonania. Nikt nam tu nic nie dyktuje. I można powiedzieć, że to banał, dopóki się nie usłyszy właśnie pana Sznepfa, który mówi, że trzeba się konsultować z Berlinem, pani doktor.
No tak, pan Sznep jeszcze stare scenariusze pamiętał i ciągle je nam w jakiś sposób podaje i sufluje. I to jest dosyć przykre i właściwie na pewnym etapie już żenujące.
One nie są stare, one istnieją.
To
jest alternatywa.
One istnieją, ale to są to, co przez tak, całe życie...
To robiono, tak.
Tak jest. I teraz muszę przyznać, że rzeczywiście dla mnie osobiście ten moment takiego quasi wykładu w historii Polski był najbardziej zaskakujący i najciekawszy. Też z uwagą obserwowałam, jak pan prezydent Trump zaciekiem przygląda się. Co,
choć troszkę tam się
recypuje.
Na końcu tak powiedział, no chciałbym, żebyście mieli dobre relacje z Rosją.
Tak jest, to był też bardzo ciekawy moment, kiedy zwracał uwagę na stosunki z Rosją i że ma nadzieję, co podkreślił, że Polska również będzie miała świetne stosunki z Rosją. I myślę, że tutaj zachował się też bardzo interesująco. To jest, myślę, że na oddzielne komentarze w ogóle ta kwestia. Natomiast tutaj mamy rzeczywiście takie, to trzeba docenić, takie historyczne momenty, wizyty w Białym Domu, to jest ten czas, kiedy możemy przedstawić swoją politykę historyczną, wykorzystać świetnie. Ja myślę, że to wystąpienie pana prezydenta Dudy dało więcej niż kilka produkcji hollywoodzkich, jeżeli chodzi o wiedzę, edukację w ogóle świata na temat naszej historii. Więc no, wielki plus tutaj rzeczywiście, dużo nadrobiliśmy, po prostu odrobiliśmy kawałek historii naszej lekcji Polski. Bardzo świetnie to jest.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Tak, to jest bardzo ważne, ponieważ ważne jest nie tylko to, co się mówi, ale gdzie się mówi i w czyim otoczeniu. I to, że to wybrzmiało w obecności prezydenta Stanów Zjednoczonych przed Białym Domem, to ma bardzo duże znaczenie. Czy prezydent był do tego przygotowany? Z jednej strony była to odpowiedź rzeczywiście na pytanie dziennikarki, ale z drugiej strony, z tego co wiem, to prezydent był przygotowany na różne warianty, które mogą się zdarzyć i na różne pytania, które mogą paść w czasie tej konferencji prasowej. I rzeczywiście tutaj bardzo starannie odrobił lekcje na koniec roku szkolnego. To było bardzo dobrze przygotowane, był do tego bardzo dobrze przygotowany. Natomiast nie bądźmy naiwni, rzeczywiście Rosja jest ważna i będzie ważna dla Stanów Zjednoczonych. Zarówno w perspektywie ich rywalizacji amerykańskiej z Chinami, jak i w perspektywie tego, co się szykuje na Bliskim Wschodzie. Rosja jest ważna i Ameryka też będzie się starać, żeby Rosja nam nie zagrażała, ale z drugiej strony, żeby Rosji nie zrazić.
Proszę Państwa, jeszcze jeden fragment z wizyty prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych o demokracji w Polsce. Bardzo proszę.
Nie martwię się o stan demokracji w Polsce. Bardzo dobrze znam pana prezydenta, znam Polaków i ich liderów. Polska radzi sobie doskonale i tak będzie też w przyszłości.
Ktoś panią oszukał. Nie ma żadnego problemu z demokracją w Polsce, naprawdę. Wszystko jest w najlepszym porządku.
Ja też tak słyszałem.
Kiedy się mnie zapytano, czy trzeba zreformować Sąd Najwyższy, ja powiedziałem tak. Jeżeli Polska ma być rzeczywiście demokratyczna, wolna i suwerenna i ma być takim krajem, jakim chcemy, żeby była dla naszych dzieci, dla pokolenia, które urodziło się po 1989 roku, to na litość boską ci ludzie muszą odejść w stan spoczynku.
A więc temat demokracji w Polsce, tego co suflują potężne ośrodki opiniotwórcze na zachód z kraju, pojawił się podczas tej konferencji, ale miał już taki pewien wymiar rytualny, mam wrażenie, że to już było puste. Od tej strony może teraz zacznę do księdza się zwracając, czy po jesiennych wyborach, jeżeli obóz rządzący potwierdziłby swój mandat, ten temat wreszcie umrze, czy ten absurd wmawiający Polsce, że to jest jakiś problem z demokracją, gdy tymczasem obecna władza ma arcydemokratyczny mandat, bo przecież wygrała wybory wbrew potężnym ośrodkom medialnym, biznesowym, politycznym, czy to wreszcie się skończy?
Panie redaktorze, to jest pewien nurt, który dotyka nie tylko nas, to jest pewien nurt, który jest nam przemycany z Zachodu, dlatego że w miejsce demokracji w tej chwili wprowadza się tak zwaną demokrację liberalną, w której to demokracji lud jest niepotrzebny, lud przeszkadza niejako.
Przeszkadza,
to znaczy, bo gdyby nie wola ludu, gdyby nie ci ludzie, którzy czasami tak jak we Francji wychodzą w żółtych kamizelkach, to wtedy by władcy, zarówno rządzący, ci, którzy jakimś cudem dostali mandat, jak i ci, którzy, właśnie problem polega na tym, że w tej chwili usiłuje się ciężar władzy, istotę władzy przenieść do sądów, do trybunałów, a lud ma po prostu to tylko wypełniać. Więc tu jest problem, czy zmieni się coś w Europie, czy ja nie wiem, czy wybory do Europarlamentu, które się odbyły, i czy one cokolwiek zmienią w strukturze, sposobie działania, czy wreszcie może wytworzyć taka masa krytyczna w Europie, ludzi niezadowolonych, że w końcu elity będą musiały się zreflektować.
Chociaż polscy dyplomaci mówią, że już po tych wyborach europejskich na Zachodzie pojawił się nieco inny ton w takich wewnętrznych rozmowach wobec Warszawy, że tego się już nie da zbyć jako epizod i być może po wyborach jesiennych pojawiłoby się też inne myślenie.
Ja myślę, że tutaj jednak bardzo byłabym ostrożna, dlatego że cała ta walka o tak zwane w cudzysłowie prawodawstwo w Polsce, to toczy się na kilku planach i przede wszystkim w tej chwili to jest Unia Europejska, ten plan zagraniczny jest bardzo ważny i te ośrodki przede wszystkim podpowiadają nowe elementy walki, jeżeli ten akurat w jakiś sposób się wypala. Jeżeli uważam, że jeżeli ta walka o tak zwane prawodawstwo się wypali, pojawią się nowe elementy z całą pewnością.
Praworządność.
Praworządność, tak, w tym momencie tak, praworządność, tym bardziej zwłaszcza byłabym bardzo zainteresowana tym, co się będzie działo już w październiku po wyborach. Jak ułoży się ta nowa mapa polityczna też Polski i wtedy możemy się spodziewać, możemy wtedy będziemy mogli rozpoznać dalszy plan także opozycji, myślę, bo jednak myślę, że ta strona, która jest opozycją obecnie, zostanie w dalszym ciągu opozycją, z tym, że będzie bardziej jeszcze przygotowana do starcia i będzie miała jeszcze większą pomoc ze strony przede wszystkim ośrodków, no chociażby takich jak niemiecki. I przede wszystkim zwróciłabym uwagę tutaj także na media zagraniczne. Być może reszta planu walki będzie toczyła się już w mediach jeszcze bardziej niż dotychczas i właśnie w mediach zagranicznych.
Maciej Pawlicki.
Tak, ja myślę, że to absolutnie się nie skończy i że będzie modyfikowane, będzie ewoluowało. To będzie pewnie plan tego rozrywania, o którym mówimy, czyli krzyk się podniesie straszne, oglębienie samorządów, że nie dostają tyle, ile tak naprawdę powinny dostać. I to jest prosta, wydaje się, reguła. Znaczy opozycja zrozumiała, może nie zrozumiała, zdziwiła się po raz kolejny, że nie działa plan pod tytułem tak długo ich będziemy obrażać, aż w końcu na nas zagłosują, że to nie działa. I myślę, że PiS czy Prawo i Sprawiedliwość robi taką prostą rzecz. Ja to pozwolę sobie porównać do stolarza. Stolarz jest po to, żeby robić stoły. PiS piłuje deską, mierzy, piłuje deską i robi, skleja i stawia stół dla ludzi. A opozycja krzyczy, my jesteśmy najlepsi stolarze, bo oni tam za lasem mówią, że my jesteśmy świetni stolarze, to wybierajcie nas na stolarzy i w ogóle się nie zajmuje stołami. No, polityka, roztropna troska to jest dostarczanie wiedzy o tym, czego potrzebują ludzie, dostarczanie im po prostu tych stołów, dobrze zrobionych stołów. Ja nie wiem, czy do opozycji to dociera. Są jakieś przebłyski takie procesów myślowych, które się zaczynają, że może kombinujmy w tej stronę, próbujmy być takim trochę PiS-em, to znaczy konserwatywny, PSL nagle, nie tęczowa, koniczynka, tylko jednak zielona i parę różnych takich sposobów na to, żeby przypodobać się wyborcom, co jest wspaniałe, co jest bardzo dobre, tylko niestety wątpię, czy to jest trend w opozycji, czy to są tylko takie pomysły, które zostaną przytłoczone właśnie tym, o czym pani mówiła, to znaczy podrzucanym, suflowanym przez protektorów takich czy innych metodą jednak na wyrwanie tej siły państwa i działania polskiego państwa dla polskich obywateli, no bo boję się, że dominującą kwestią jest to, że to jak w liberalnej demokracji, to my mamy rządzić zawsze. Tak, ma być tak, jak było. I to robienie stołów nas nie interesuje, bo my jesteśmy stolarzami
tutaj
bez stołów.
Rozpada się też świat wielu ludzi opozycji, no, którzy bardzo byli przyzwyczajeni do rządzenia, a teraz nie bardzo wiedzą, co się dzieje, no bo jeszcze tam, że 2015 się zdarzył, to jeszcze byli w stanie przyjąć, prawda? Widzieli jakieś przyczyny, ale no, że jakby tutaj może się to potrwać, to jest nie do przyjęcia.
Tutaj świat im się leciał po wyborach do Parlamentu Europejskiego, a słowa prezydenta Dudy i Trumpa o stanie demokracji w Polsce dobijają gwóźdź do trumny, albowiem one były adresowane do zwykłego człowieka. I zwykły człowiek, patrząc na to, że skoro przedstawiciel, pierwszy człowiek najsilniejszej demokracji na świecie, jaką są Stany Zjednoczone, firmuje słowa polskiego prezydenta, który twierdzi, że u nas jest wszystko w porządku, to ma swoją wagę. To już nie można tak sobie mówić teraz, że w Polsce nie ma praworządności. Jest to takie hasło popularne, skoro prezydent amerykański twierdzi co innego.
Sam też oskarżany o właśnie to bycie w tym nurcie autorytarnym. Wszyscy są o to oskarżani, którzy no nie są jakby namaszczeni przez ten główny nurt. Prezydent Duda dobrze tu powiedział, że w Polsce wszystko jest w porządku, nie ma jakiegoś bicia demonstrantów, tak?
Tak, ale to z drugiej strony...
Polska jest najbardziej demokratycznym krajem w Europie być może dziś.
To, co mówili poprzednicy, że demokracja liberalna nie śpi i dalej będzie aktywna, wymyśli coś nowego. No przecież w końcu nie po to całe rzesze filozofów, na przykład jak Fukuyama, pracowały nad tym, żeby udowodnić ludzkości, że demokracja liberalna po upadku Związku Sowieckiego, jest tym najlepszym systemem optymalnym dla świata, żeby teraz z tego tak łatwo rezygnować.
Tak, czym samo pojęcie demokracji liberalnej, boję się, że dla wielu naszych słuchaczy może być mylące, bo liberalizm kojarzy się z tym, że można wszystko jest legalne, tymczasem właśnie to jest sprzeczność, to jest zmiana pojęć, dlatego że w demokracji liberalnej, chcąc zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami po wojnie, jakie miały na przykład w Niemczech, gdzie demokratycznie Hitlera wybrano do władzy, postanowiono stworzyć pewną zapadkę w postaci wyroków sądów, które mają pilnować tego, żeby lud nie wybrał czasami głupio. Przy czym ci sędziowie i sądy, trybunały poczuły się w pewnym momencie kapłanami władnymi nad wszystkimi dziedzinami ludzkiego życia, jak gdyby wyroczniami siły nadprzyrodzonej jakiejś. I tu się zaczyna niebezpieczeństwo, ponieważ no tak naprawdę zaczyna się inny rodzaj dyktatury, dyktatura sądów.
Proszę Państwa, Marek Falenta, biznesmen, na którego zlecenie kelnerzy nagrali czołówkę rządzącego w 2014 roku obozu politycznego, czołówkę Platformy Obywatelskiej, oskarża, zmienia wersję zdarzeń i teraz pisze do prezydenta: jeżeli nie zostanę ułaskawiony, ujawnię, kto za mną stał. Posłuchajmy.
Panie prezesie, jest mi bardzo przykro. Liczyłem, że wielka sprawa, do jakiej się przyczyniłem, zostanie mi zapamiętana i po wygranych wyborach załatwiona niejako z urzędu.
Listowi nie nadano dalszego biegu. Nie było żadnych podstaw, by odnosić się do jego kuriozalnej treści.
Ta sprawa jest zbyt poważna, żeby ją zostawiać i my naprawdę będziemy o tym mówić i uzasadnienie i wniosek w następnej kolejności wniosek o komisję śledczą.
Czy pani sobie wyobraża, żeby po każdej konfabulacyjnej wypowiedzi człowieka skazanego, który chce wybielać się i poprawiać swoją sytuację, zwoływać komisję śledczą?
Tu, proszę państwa, słyszeliśmy o liście do prezesa, ponieważ był też list do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, było pismo ułaskawienie do prezydenta Dudy, pismo, no, które nie znalazło dalszego biegu. Co ksiądz Henryk Zieliński sądzi o tej sprawie, której znów próbuje się nadać temperaturę? Czy ona w ogóle może też coś zmienić, bo czy fakt, jak to było, może tutaj mieć jakieś przełożenie polityczne na wyborców?
Panie redaktorze, jak zauważamy, kilka takich wątków. Pierwsza sprawa. Pan Falenta nie popełnił samobójstwa, a więc były czasy, kiedy grasował seryjny samobójca w Polsce i ludzie niewygodni dla władzy, którzy za dużo wiedzieli, znikali. Pan Falenta nie popełnił samobójstwa, nie zginął z ręki seryjnego samobójcy. Druga sprawa także, pan Falenta został wydany i aresztowany teraz w czasach, kiedy rządzi PiS. Gdyby był człowiekiem niewygodnym, to być może, że znowu ani nie zostałby wydany, jakoś by to załatwiono.
Albo nie potrafiono by
Albo
go złapać.
Nie udałoby
co
się go złapać.
Sugerowała zresztą opozycja.
Tak, różne. Na pewno by się zdarzyło coś, że on nie zostałby sprowadzony do Polski. Natomiast rozumiem, że człowiek, który ma postawione zarzuty, broni się wszelkimi możliwymi metodami i mało tego, nawet w procedurze sądowej, oskarżony ma prawo nawet kłamać w czasie składania zeznań. Ma takie prawo. Natomiast to, że pan Falenta nie został ułaskawiony po cichu pod stołem przez pana prezydenta, no to też chyba o czym świadczy, że gdyby pan prezydent, gdyby miał rzeczywiście ktokolwiek z przyjaciół pana prezydenta coś do ukrycia, to by próbowano kombinować. A w momencie, kiedy jasno nie odpowiada się na różne postulaty i sugestie pana Falenty, to teraz można nawet postawić pytanie w drugą stronę. Czy pan Falenta nie zaczął już grać na ewentualną zmianę władzy? Gdyby przypadkiem w jesiennych wyborach coś się zmieniło, żeby potem powiedzieć, przysłużyłem się waszej wygranej.
Doktor Hanna Karp.
Tak, ja myślę, że tutaj jest sprawa dosyć skomplikowana. W tej chwili ma też ukazać kolejna książka. Tutaj strona opozycyjna.
To im... Polubiła publikację
tak
książek.
Tak jest, tymczasem nie redaktor Piątek, z tego co mi wiadomo, inny redaktor, ale to tak. Możemy spodziewać się różnego rodzaju rewelacji. W tej chwili to bardzo mnie uderza takie niesłychane zaangażowanie strony medialnej, zwłaszcza tutaj mam na myśli Gazetę Wyborczą, która na różne sposoby sufluje różne fabuły, możliwości postępowania, zachowań i tak dalej. I tutaj widzę, że po Srebrnej, która miała zmiażdżyć ten rząd i pana prezesa Kaczyńskiego i premiera oczywiście na czele, no teraz mamy kolejne wątki, z tym, że obawiam się, że niestety będzie to, być może to wygląda jak wielka chmura, ale nie spodziewam się z niej dużego deszczu. Natomiast te wątki, o których ksiądz redaktor wspominał, że na przykład pan Falenta nie popełnił samobójstwa. Myślę, że już chyba powoli na szczęście wychodzimy z tej epoki, z tego czasu, że takie komunikaty nieoczekiwanie napływają w mediach. I mam nadzieję, że to będzie już trwały element naszej rzeczywistości politycznej, bo rzeczywiście pora wydobyć się z tych seryjnych samobójców.
Pamiętacie państwo, jak człowiek popełnił samobójstwo 3 razy strzelając do siebie z odległości 2 metrów w brzuch?
Sposób zapamiętały.
Ostatni samuraj trzeciej RP.
Proszę państwa, jest w tej opowieści o tych właśnie spisku, no jest też taka niewiara czy niezdolność przyjęcia przez obóz obecnie opozycyjny, że przegrali w 2015 roku, bo źle rządzili, bo coś się wypaliło, wyczerpało, tylko właśnie teraz nagle Rosja jest taka groźna, no wcześniej wyśmiewali dekadami wszystkich, którzy mówili uważajcie na Rosjan, a teraz Rosja ich tu obaliła, prawda? Maciej Pawlicki.
Znaczy ja w sprawie pana Falenty akurat mam pewnie kontrowersyjny dosyć pogląd. Jakoś trudno mi się, trudno, ja rozumiem prawo, jakie jest i że należy ścigać wedle prawa. Jakoś trudno potępić wszystkich tych, którzy byli zaangażowani w to, że ja się dowiedziałem, co myśli minister Sienkiewicz, kiedy nie wie, że kiedy nie przemawia publicznie, co naprawdę myśli o państwie, jak ono wygląda, jaki ma stosunek do...
No tam jest kontrargument, każdy, kogo się nagra, wypada źle, fatalnie, zawsze jest
kłótnia. No nie każdy. Jarosława Kaczyńskiego też nagrano i akurat wypadł.
I się okazało, że... wielokrotnie wówczas, bo to było wiele nagrań.
I się okazało, że on mówi przede wszystkim, ale musi być formalnie i zgodnie z prawem, idź do sądu. No. Trudno mi potępić człowieka, że jeśli dzięki niemu wiem, że pani, co pani gwiazda Platformy sądzi o zarabianiu 6 tysięcy złotych, czy pracy za 6 tysięcy, że to tylko idioci. Może, ja po prostu sądzę, że ludzie wszyscy, którzy są w jakimś sensie pracownikami narodu, to znaczy pobierają pensje jako urzędnicy i rozmawiają o sprawach publicznych, ja nie mówię o sprawach prywatnych, i rozmawiają o sprawach publicznych, mają się zachowywać przyzwoicie zawsze, w związku z czym i mają mówić to, czego nie będą się nigdy wstydzić. Nie mają ustalać nic pod stołem z nikim w sprawach publicznych. Dlatego trudno mi jakoś strasznie oburzać się na ten
bardzo czyn. Idealistyczny pogląd, proszę państwa.
Tak.
Andrzej Rafał Potocki, no, zwróćmy też uwagę, że zdaniem ludzi, którzy analizowali aferę, tak naprawdę ówczesne CBA, to było to CBA Platformy, przejęte przez Platformę, tam była jakaś gra, żeby wysadzić ministra Sienkiewicza i to się po prostu wymknęło spod kontroli, że to było dość banalna historia.
To jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, w którym jeszcze można by się było doszukiwać udziału pewnych dziennikarzy. Natomiast całe to ostatnie zachowanie Falenty, moim zdaniem, bierze się stąd, że Falenta ma jakiś taki, no trudno mu się dziwić, potworną niechęć do odbycia kary. Bo ta kara nie jest taka znowu straszna, 2,5 roku więzienia, powiedzmy sobie, nie był karany, na pół kary zostanie prawdopodobnie puszczony za dobre sprawowanie, a on po prostu jak diabeł święconej wody boi się tego więzienia, aż uciekł do Hiszpanii, trzeba go było ściągać w ogóle transportami. I być może Falenta w swojej wyobraźni, może ma zbyt bujną wyobraźnię, boi się tego seryjnego samobójcy, i wkręcając w PiS właśnie w opowieść o tym, że to sugerują, że to właśnie z polecenia PiS-u były nagrania, de facto ochrania siebie jako tego przyszłego osadzonego więźnia. Bo w tej sytuacji, gdyby coś mu się w tym więzieniu stało, to całe odium spadłoby na PiS. A przecież Falenta mówił, że to PiS był inspiratorem, sugerował to wyraźnie. W związku z tym PiS będzie robił wszystko, żeby go pilnować i strzec. Andrzej, może to jest właśnie ta motywacja pana Falenty jego wygibasy.
A może ten jego żal, że właśnie no jest tu jedynym, który siedzi, tak, jest jakoś jest realny. Proszę państwa, jeszcze jeden temat. Tomasz Arabski skazany, 10 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata za niedopełnienie obowiązków podczas organizacji lotu do Smoleńska. Poproszę materiał.
Nie poczynił ustaleń co do statusu lotniska Smoleńsk Północny Siewiernej. Nie zapewnił terminowego dostarczenia zamówienia na lot Tu-154M.
Wyrok ten wykazał w pełni zasadność stanowiska prokuratury w zakresie przystąpienia do subsydiarnego aktu oskarżenia.
Dopuścił do tego, że ewidencja zawiadomień, składanych zamówień i wykonanych lotów była prowadzona w sposób niedokładny, nierzetelny i niekompletny.
Moje zdanie jest, nie jest prawdziwy. Mówię, więcej będę mógł powiedzieć po otrzymaniu uzasadnienia.
Wyrok symboliczny, bo to jest wyrok, proszę państwa, za takie no błędy urzędnicze, wyrok w zawieszeniu, ale niektórzy mówią, no jakaś symboliczna kara jest, Maciej Pawlicki.
No bardzo dobrze, że ten wyrok zapadł, tylko że Tomasz Arabski nie był sam sobie działającym urzędnikiem, miał przełożonego, który chyba wiedział, jak przygotowuje wizytę Tomasz Arabski, ponieważ był bardzo bezpośrednio w nią zaangażowany, bo 2 dni czy kilka dni wcześniej sam poleciał. Mówię oczywiście o premierze Tusku. W związku z czym, jeżeli te błędy zostały popełnione, to odpowiedzialność nie jest wyłącznie Tomasza Arabskiego, ale również ówczesnego premiera Donalda Tuska.
I, bo w tle Smoleńska było to ciągłe lekceważenie prezydenta, poniżanie prezydenta Lecha Kaczyńskiego, tak gra na złość, wojnę o samolot, fotel, wystawianie tak, go dokładnie. Poza państwo polskie.
Samolot rządowy, to się mówiło zawsze. Tak.
Nie chroncie go, bo to jest taki niepełny prezydent.
Dokładnie. No. I to się wydarzyło. Dlaczego na przykład nie było kolumny samochodów czekających na delegację prezydencką? Bo co? Dlaczego nie było tej kolumny czekającej na delegację, która miała właśnie wylądować? Ktoś uznał, że nie będzie lądować? Więc tych tajemnic jest jeszcze mnóstwo i to jest pierwszy krok, mam nadzieję, że nie ostatni i że to wyjaśnianie już nie w takiej, pod taką presją, ale nadal będzie trwało.
Przepraszam, bo niedużo czasu. Andrzej Rafał Potocki.
Może krótko. Dobrze, że ten wyrok zapadł, ale skoro sąd uznał winnym Arabskiego popełnionych czynów, to powinien zastosować bardziej adekwatną karę, albowiem ta kara symboliczna 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu jest naprawdę niska, zbyt niska, jak na to, co się w Smoleńsku stało i za co Arabski był odpowiedzialny. No i dwa, to co właśnie wspomniał redaktor Pawlicki, że to jest tylko wierzchołek góry lodowej, natomiast ci najważniejsi, którzy są odpowiedzialni za tę katastrofę, czy ponoszą współodpowiedzialność, również powinni podążyć śladami Arabskiego.
Pani doktor.
Tak, tu zapowiadane są zresztą apelacje i tak dalej. Ja tylko dodam jako ciekawostkę w kontekście tego, o czym mówimy, że w Rzymie aktorka włoska, która odwołała spektakl, żeby uczestniczyć w gali z Putinem, Władimirem, została prawomocnie skazana na pół roku więzienia w zawieszeniu i plus 500 euro grzywny. I proszę porównać te dwa wyroki i skalę odpowiedzialności.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Pierwsza sprawa, takie uściśnienie. Tomasz Arabski został skazany z powództwa rodzin smoleńskich, rodzin ofiar, które zginęły w Smoleńsku. To nie państwo polskie, tylko rodziny mają prawo dopominać się odpowiedzialności za śmierć swoich bliskich. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, Tomasz Arabski był osobą dużo ważniejszą przy Donaldzie Tusku, niż wielu osobom się wydaje, niż wynikałoby to z urzędowych powiązań. Był jego mentorem czasami, był jego bardzo bliskim przyjacielem i właśnie za to między innymi, za całe usługi na rzecz Donalda Tuska, on mógł sobie nawet wybrać, gdzie będzie ambasadorem, więc nie jest to postać tuzinkowa w tamtej konstrukcji.
Wyrok symboliczny jest, proszę Państwa. Nie zdążyliśmy porozmawiać o bardzo ciekawej sprawie, o meczu Polska-Izrael 4-0 w Warszawie i o tym...
Jak będzie w rewanżu.
Nie tylko o elemencie sportowym, ale także o tym, że to było spokojne wydarzenie, żadnych incydentów właściwie.
I o konferencji episkopatu, na której były incydenty za sprawą pani Diduszko.
To obiecuję, proszę księdza, za tydzień. Pozdrawiamy stacje, które nas transmitują bądź retransmitują, a są to oczywiście Radio Warszawa, współgospodarz tej audycji. Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Via w Rzeszowie. Bardzo dziękujemy. Ja dziękuję dr Hannie Karp, księdzu Henrykowi Zielińskiemu, Andrzejowi Rafałowi Potockiemu, Maciejowi Pawlickiemu za to, że wspólnie komentowaliśmy wydarzenia ostatniego tygodnia. Dziękuję Państwu, życzę miłego, chłodnego, jeżeli to możliwe, weekendu. Zapraszam za tydzień.